Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Musimy porozmawiać o kinie. Z tej strony oczywiście Michał Walkiewicz. No i kontynuujemy dzisiaj trend rozmów o rzeczach, które na pewno da się załatwić w godzinę, czyli status współczesnego dokumentu. Jest ze mną Karol Piekarczyk, cześć, dyrektor artystyczny festiwalu Millennium Dog Against Gravity.
Cześć, dzięki za zaproszenie.
No i to jest dobra wiadomość, mamy ramę. Ramą jest sam festiwal. Po pierwsze to, że to jest 20. edycja, czyli macie mały jubileusz, nie wiem czy mały czy duży. 20 to już jest chyba konkret, nie?
No właśnie to jest taka śmieszna sytuacja, że z jednej strony to jest konkret, że wydaje nam się, że to jest dużo i faktycznie już mamy dużo wspomnień, dużo przeżyliśmy z festiwalem. Ale patrząc też tak globalnie, to jesteśmy dosyć młodym festiwalem na tle innych międzynarodowych festiwali. Myślę też, że to, gdzie w tym momencie jesteśmy, stało się dosyć szybko, więc to jest i tak, nie wiem, jak się przekładają lata festiwalowe na lata ludzkie. Wiem, że robi się tak z psami, ale nie wiem, jak
to jest dobre pytanie.
Z festiwalami. Ale myślę, że podobnie do ludzkich lat są lata festiwalowe, więc jesteśmy de facto dosyć młodzi.
Wiesz, to wyglądasz na tylko trochę zmęczonego, nie bardzo zmęczonego. Więc wydaje mi się, że w zgodzie z taką zasadą dekorum nie świętujecie jakoś bardzo tych 20 lat, tylko po prostu jednak, jak zawsze, oddajecie głos dokumentalistom i to jest jakoś priorytetem. No dobra, to ja może zacznę od takiej rzeczy jak 20 filmów kultowych na 20-lecie, na wasz jubileusz. Zauważyłem pewien brak. Nie ma Koszmaru Darwina.
Tak, nie no.
Co się dzieje? Jest Sauper, ale reprezentowany przez... Jesteśmy waszymi przyjaciółmi.
Wiesz
chyba.
Co, jest też trochę tak, że to nie do końca jest też tak, że to jest czyste takie top 20, bo to wybierał te filmy Arthur Dippert i gdybyśmy mieli wybrać najlepsze 20 filmów, to myślę, że mielibyśmy problem. Znaczy moglibyśmy po prostu zwycięzców wybrać. To jest bardziej taka 20, która też myślę, że uważamy, że nadaje się i na obecne czasy, i też na filmy inne, które mamy w programie. Więc my często też chcemy, żeby te filmy, które przypominamy, gdzieś jakoś nawiązywały albo rozmowy, albo wprost były na przykład filmami twórców, którzy są w tym roku na festiwalu, więc mamy, nie wiem, na przykład film Spotkania na krańcach świata Wernera Herzoga, mamy film nowy Wernera Herzoga, czyli Scena myśli. I jeszcze na dodatek mamy w ogóle zrobiono w tym roku filmową biografię Herzoga, czyli film Werner Herzog, Radykalny marzyciel. Więc to jest taki ekstremalny może przykład, ale są tam jakieś tam takie połączenia, które może są nieoczywiste, ale tak jak no, też wspomniałeś, jest mnóstwo pięknych filmów, których nie damy rady przypomnieć.
No Herzoga nigdy dość, no chyba to jest tak. Taka generalna zasada, jeśli chodzi o kino. No masz jakiś taki film z tej 21, na który wyjątkowo czekasz, chcesz sobie powtórzyć gdzieś po latach? No bo to są takie już maksymalne chyba evergreeny, nie? I największe nazwiska, i największe filmy, i no, takie rzeczy.
Wiesz, klasyki, no, tak naprawdę. Bo my też podzieliliśmy to tak trochę na tę część kinową i na część online, więc w online są takie filmy, które może były gdzieś łatwiej dostępne w kinie. Chcieliśmy zagrać takie, które niekoniecznie można gdzieś znaleźć w internecie, na jakichś playerach czy coś takiego, więc no nie wiem, ja oczywiście z tej 20 uwielbiam na przykład film Nie jestem twoim murzynem i on gdzieś jest w moim w ogóle jakimś prywatnym topie. A no ale bardziej jednak myśląc o tej 20 to pewnie skłaniałbym się do kina i chciałbym obejrzeć sobie któryś z tych filmów w kinie, chociażby wcześniej wspomnianego Herzoga, czy taki film jak Pięć rozbitych kamer, ale też co jest ciekawe to przy tych niektórych filmach też będziemy mieli spotkania, więc ja gdybym był widzem festiwalu, to bym na przykład chodziłbym i na przykład poszedłbym, nawet jeśli już widziałem ten film dwa lub trzy razy, bo tak było, poszedłbym na film Przeżyć, bo przyjeżdża reżyser filmu, więc będzie w jury
konkursu.
Będzie jurorem konkursu głównego, ale też spotka się z publicznością, więc to też jest zawsze fajna okazja.
No tak, cóż, podkreślę jeszcze raz swoje niezadowolenie z braku jednak najlepszego Soapera wszechczasów.
Coś będziemy z tym musieli zrobić. Myślę, że to jest jakiś zaczynek jakiejś retrospektywy, może...
Wiem, to jest taki facet, z którym trudno zgubić generalnie, ale jednak tak. To był taki film, pamiętam, który na mnie wywarł jakieś potworne wrażenie też przez temat, ale znaczy... Nie wiem, jakoś chyba nie widziałem, byłem jeszcze w jakimś takim bardzo wczesnym etapie rozwoju filmoznawczego i nie widziałem kina dokumentalnego tego formatu, nie? Coś wychodzącego dosłownie od takiej pierdoły i docierającego w makroskali do rzeczy, które gdzieś tam definiują naszą egzystencję, powiedzmy, nie?
No ja myślę, że
nieprawdopodobne
wiesz,
kino.
Tak jest w ogóle, no nie wiem, szczególnie z kimś, kto jest pasjonatem czy pasjonatką kina, to tak jest zawsze, że jak masz jakieś takie pierwsze mocne spotkanie, to zapamiętasz je na lata. Tak, ja na przykład tak, pamiętam jeden z pierwszych filmów dokumentalnych, który oglądałem, który właśnie, no nie jest taki, bo jednak film Koszmar Darwina gdzieś tam jest znany przez ludzi, przynajmniej związany z dokumentem. A ja widziałem taki film Matki z Plaza de Mayo, 20 lat temu i po prostu takie wrażenie na mnie zrobił. Zrozumiałem jakby czym jest film dokumentalny i jaki może być, że tak, że został do dziś we mnie i też pamiętam sceny z tego filmu, więc to gdzieś tam jest siła. No oczywiście ogólnie kinematografii.
To musi być ten element wolicjonalny też, bo jak sobie pomyślałem, dokumenty, od których zaczynałem, to raczej był Nanuk, nie gdzieś tam na studiach, więc no ale umówmy się, musi być jakaś wola, żeby czymś się zachwycić też trochę, więc to jest no, zupełnie inna sytuacja. Alisa Kowalenko na plakacie. Sekcja cała poświęcona Ukrainie? Jak to wygląda? No bo rozumiem, że skoro trafiła na plakat, to jest oczywiście ukraińska reżyserka, to jest to dla was istotne, jest to dla was ważne, jest to jakiś taki punkt fokusowy, że tak powiem brzydko bardzo.
Tak, jest to dla nas niezwykle istotne, ale my też, jeśli chodzi o wszystkie filmy dotyczące Ukrainy, my rozmawiając w szczególności z ukraińskimi twórcami, poczuliśmy że coś takiego, że oni nie do końca przepadają, żeby była po prostu taka sekcja ukraińska, że to jest takie, o patrzcie, tu jest sekcja ukraińska i to są filmy ukraińskie, bo teraz się jakby dzieją rzeczy w Ukrainie i u nas te filmy są rozproszone w różnych miejscach po programie, więc na przykład film Alisy, który będzie pokazywany w konkursie głównym i też dlatego ona jest na plakacie, oczywiście przez to, co się dzieje, ale też w ogóle dlatego, że uważamy, że to jest bardzo młoda, zdolna i wybitna reżyserka, która już też nakręciła parę filmów, więc będą filmy w konkursie operatorskim. W różnych miejscach znajdą się te filmy na tematy ukraińskie. No na przykład film Alisy w ogóle nie jest takim wprost wojennym filmem. To jest film, który dzieje się w przededniu wojny i tak naprawdę to jest taki coming of age story po prostu o młodych ludziach w Ukrainie, którzy mieszkają w małych miejscowościach, z których chcą się wydostać i nagle pojawia się taka możliwość, żeby wziąć udział w konkursie i wyjechać w podróż w Himalaje, w taką wielką wyprawę wspólnie, ludzie, którzy się wcześniej nie znali, nastolatki ukraińskie, ale niestety właśnie gdzieś pojawia się z tyłu widmo wojny. No. I to jest niesamowity też film, bo to jest coś bardzo, co się działo dopiero co. No i my wiemy, co się wydarzy, my wiemy, że ta wojna wybuchnie i wiemy, że będzie ta inwazja z 2022 roku, a bohaterki i bohaterowie jeszcze tego nie wiedzą, no i żyją też może jakąś nadzieją i ułudą, więc tym bardziej myślę, że dzięki temu mamy jakąś taką więź empatyczną z nimi.
Mhm. Masz w ogóle takie poczucie, że te rzeczy, które powstają o Ukrainie i w Ukrainie częściowo, że one się układają w jakąś taką panoramę rzeczy generalnie spełnionych artystycznie, no bo to się dzieje na gorąco, nie? I to pewnie jest jakiś, to jest oczywisty temat dla dokumentu, natomiast zastanawiam się, no oglądasz tego dużo, dużo, dużo więcej z oczywistych względów, czy to jest, jakby zadać to pytanie, czy to jest jakieś już uformowane kino, nie? Czy bardziej przypomina to jednak taką mimo wszystko reporterkę, jak to wygląda?
Nie, ja mam takie poczucie, oczywiście są takie filmy, gdzie jakby procentowo wygrywa temat i możemy trochę gdzieś tam sobie z tyłu odpuścić, jeśli chodzi o jakość kinematograficzną, ale one jednak są spełnione, one są na wysokim poziomie. Film Piotra Pawlusa i Tomasza Wolskiego w Ukrainie na przykład, który był pokazywany na festiwalu w Berlinale, jest jakby o temacie wojny obecnie, ale myślę, że też jest takim ponadczasowym w ogóle obrazem. Opowiada o tym, jak okropną rzeczą jest wojna, ale też przede wszystkim o tym, co pozostaje po wojnie, bo pomimo, że opowiada o tym, co się dzieje teraz w Ukrainie, to jednak oni jeżdżą tam na tereny, gdzie przetoczyła się armia i ludzie próbują odbudować trochę swoje życie. Więc nie, myślę, że bardzo duża część tych filmów jest spełniona i są to takie pełnoprawne filmy dokumentalne i też myślę, że one przetrwają jakby ten test czasu, że nie mówią tylko o tym, co tu i teraz, tylko gdzieś wybiegają w przód. Nie mówiąc o filmach, które oczywiście są na ten temat, które nie pojawiają się na festiwalu, tak na przykład jak najnowszy film Shona Penna.
No tak, sorry, przepraszam, ale że to zauważyłem, naprawdę miałem jakieś PTSD dziwne z jego ostatnich fabularnych przygód, więc
Ja mam tak samo, w sensie ja wyszedłem z premiery jego filmu, który on nakręcił, pomimo tego, że czytałem scenariusz do tego filmu i był fenomenalny, a ten film fabularny skończył się po prostu, no wyglądał trochę jak pastisz i zastanawiałem się, czy to nie jest trochę żart. No a jego film dokumentalny o Ukrainie jest no, z jednej strony momentami po prostu komiczny i wygląda jak parodia, no ale też jest trochę przerażający.
Ja mam takie wrażenie, że nikt chyba za bardzo nie wiedział, jak się ustawić, którą stroną do tego pena w Ukrainie generalnie, nie? Tak jakby to, jak to traktować, no bo to, nie wiem, czy to jest, czy to nie jest jakieś obraźliwe porównanie, natomiast no, miało to jakiś taką, odbywało się to w aurze jednak jakiegoś, czy przypominało to taki element jednak satyry, nie? Tak, w takim tak, sensie, tak, że tak, nagle pojawia się figura reżysera, który jedzie, tak jakby robi dokumentację, wypuszcza szybko dokument i tak dalej i chociaż tak jakby no, nikt mu nie odbiera słuszności tej, słuszności tego kierunku i słuszności tej inicjatywy, to cały czas chyba jest jakiś taki niesmak Hollywood, lewicowego Hollywood interesującego się tym tematem w taki sposób, nie?
Ja nie wiem, no ja myślę, że może trochę, Jezu, też nie chcę zabrzmieć wielkogłowo, ale po prostu trochę mam wrażenie, że Sean Penn jakby jest niedoedukowany w tym, jak się robi kino dokumentalne i nie wie, że jakby swoje ego zostawia się po prostu gdzieś tam za drzwiami, no bo ten film jest taki, że jest... To jest Sean Penn kontra Rosja tak naprawdę i tam jest jego więcej na tym ekranie niż kogokolwiek innego. Ale może lepiej go zostawić.
No już. Dobrze, przejdźmy, przejdźmy w takim razie do czegoś, co na pewno nie będzie budzić kontrowersji, czyli do pornografii. Osobna sekcja, tym razem już pełnoprawna sekcja. Troszkę o przemianach w branży porno, trochę o nowych mediach w branży porno, no bo to są chyba, to jest głównie kierunek tych przemian tak naprawdę. Pornofluencerzy to jest taka rzecz, która mi utkwiła w pamięci, którą będę chciał zobaczyć, no ale to nie jest jedyny film. Jaki był wasz generalna strategia na dobór tych filmów? No bo tego też jest dużo, nie? I w ogóle tradycja filmów o pornografii no też jest dość silna, zwłaszcza w kinie amerykańskim i w serialach dokumentalnych i w kinie dokumentalnym.
U nas to w ogóle tak jest na festiwalu, przynajmniej od lat mamy taką zasadę, że te sekcje, które tak się pojawiają tylko na jeden rok, sekcje specjalne, czyli właśnie w tym wypadku sekcja sex work, one nie wynikają z tego, że my wpadamy na jakiś pomysł, że o, zróbmy w tym roku sekcję o pornografii i szukamy pod ten temat filmów. Tylko to jest tak, że po prostu dokonujemy selekcji filmów i w którymś momencie, jeśli zobaczymy, że jest jakiś wątek przewodni i że na przykład, kurczę, popatrzcie, mamy 4 filmy na ten sam temat, to wtedy zaczynamy się zastanawiać, no to może jeszcze coś dobierzmy jednego, poszukajmy, może się uda i wtedy zrobimy z tego całą sekcję. No więc w tym wypadku było tak samo. Jest to sekcja, która głównie mówi o współczesności, ale jest też tam świetny film, który się nazywa Królowa Nowojorskich Kin Porno. Mm. Jest to takiej pani, która zakładała pierwsze kina pornograficzne, też pierwsze na przykład kino z pornografią gejowską w Nowym Jorku, ale była też taką z jednej strony niezwykle ciepłą babcią, a z drugiej strony gangsterką. I ona wychowywała zresztą swoje dzieci i swoje wnuki nad tymi kinami. Jest sporo animacji w tym filmie, więc też jest taki dosyć zabawny, no ale opowiada o tej rewolucji, która się odbyła. No a mamy też dużo współczesności, czyli tak jak mówisz, pornfluencerzy, film o parze, która nagrywa seks i sprzedaje go w sieci, ale też na przykład film Porno Melancholia, który jest bardzo taki jak tytuł, czyli jest taki też melancholijny, jest takim slow cinema o aktorze, który gra w gejowskim porno. Zresztą był pięknie nakręcony, dużo scen z planów, ale niesamowita historia i no i faktycznie ten element takiej melancholii i zgadywania tego, co myśli bohater, to też jest ciekawe, że to nie jest taki film dokumentalny, gdzie bohater ci wszystko mówi, tylko ty musisz się trochę domyślać, o czym on w danej chwili myśli.
Mhm. No to mnie strasznie ciekawi, nie? Bo to jest taki, pomimo tego, że ta pornografia, w której tkwimy dzisiaj, powinna już być jakoś chwycona generalnie i powinna być jakaś generalna narracja na jej temat, to mam wrażenie, że nie ma wciąż. W tym sensie, że nie wiem, no tak jak sobie pomyślimy, że zamkniemy sobie te lata 70. Tą powieścią o tym, że to był ten flirt z mainstreamem i prawie się udało, i potem lata 80. i te mroki średniowiecza, gdzie era wideo wszystko zepsuła i tak dalej, i tak dalej, to wydaje mi się, że ten moment, w którym jesteśmy teraz, cały czas jest jakoś tak niedomknięty, nie? I właśnie zastanawiałem się, na ile te rzeczy, które wy sobie gdzieś tam powybieraliście, porządkują to i zamykają, i na ile będzie jakiś taki kompletny obraz tego, co możemy sobie na przykład pomyśleć dzisiaj o sex worku, czy w mediach, czy generalnie, no, jako zjawisku kulturowym.
No, na pewno są tam filmy, które poruszają te takie najważniejsze tematy, o którym możemy myśleć, czyli na przykład patriarchat i traktowanie kobiet w branży porno, i mamy taki film Pornograficzna rewolucja, gdzie jest próba zrobienia jednak tej pornografii feministycznej, ale myślę, że to też jest na tyle dużo wątków, nawet tak jak patrzymy na te filmy, że wszystkiego tego nie do końca da się objąć. Nie wiem czemu, no myślę, że też może gdzieś przez to jaka jest ta pornografia, że jednak to może nie jest temat tabu, ale to jest something that we do in the shadows. No nie jest to dla wszystkich przynajmniej, i to też oczywiście jest też zmiana pokoleniowa, ale nie dla wszystkich to jest taki temat, o którym w ogóle się można swobodnie rozmawiać, ale widzimy, że jest no wielka potrzeba, i dlatego powstają te filmy, i dlatego ich powstało w tym roku właśnie na tyle dużo, i dlatego też ludzie na nie chodzą, czytają książki też na temat pornografii, więc myślę, że to się zmienia, no ale też mam takie poczucie, że jedną sekcją nie da się tego objąć, ale na pewno zadawane są tam ważne pytania w tych filmach.
Jakiś panelik by się przydał w sumie, nie?
Tak, no będziemy mieli po tym filmie Pornfluencerzy spotkanie z parą, z Polką i Polakiem, którzy oni się wydaje, że nazywają Owsiak z Kabul czy coś takiego, no ale którzy...
Tak, ich kojarzę, oni byli też w tym, pamiętam, że w Radiu Nuans kiedyś kilkukrotnie się tam pojawili w porankach i... Więc... Jakiś taki właśnie w ramach jakiegoś takiego umizgu mainstreamowego też.
Więc no właśnie, więc będzie spotkanie między innymi z nimi, więc będzie taka debata i rozmowa na ten temat, i wydaje mi się, że to też jedna rozmowa na ten temat podczas festiwalu online. Więc no więc tak, zresztą jest sporo osób, którzy są też ekspertkami i ekspertami w tej dziedzinie.
Nie wiem, jak zadać to pytanie, bo nie ma z nami Artura Lipharta, ale ostatnio widziałem, była jakaś straszna inba na Facebooku o nomenklaturę kina dokumentalnego. Nie wiem, czy czym jest dokument, a czym jest film dokumentalny. I zacząłem się zastanawiać, tam Artur chyba się wzburzył tym, że ktoś nazwał filmem dokumentalnym coś, co w zgodzie z jego kryteriami było reportażem, czy dokumentem. Jak się zastanawiam, na ile taka rzecz organizuje w ogóle wasze myślenie o selekcji, nie? No bo to jest, czy ten, jak rozumiem, kluczowy jest jednak ten walor artystyczny, i to jest to, czego szukacie od lat, i tak jakby to jest to, co chcecie podkreślić.
No, ja myślę, że taka konwersacja pewnie też nie jakoś mnie ona przeleciała koło mnie, ale pewnie ona wynikała właśnie z tego kluczowego słowa, czyli z filmu, i to, co sam powiedziałeś właśnie, że ta selekcja jednak opiera się o te walory artystyczne, i my się na tym jak najbardziej skupiamy, chociaż też są wyjątki, tak jak wspominałem wcześniej w temacie tych filmów ukraińskich, że jednak czasem temat jest tak istotny, tak, że możemy coś odpuścić, na coś trochę przymrużyć oko, ale że generalnie zawsze dla nas najważniejsza jest ta jakość filmowa. Co ciekawe, widzowie i widzki jednak wybierają filmy po tematach. W pełni widzimy, że po tematach, ale też myślę, że jednak gdyby wybierali filmy po tematach, a później by weszli do kina i zobaczyli film, który jakościowo nie jest za dobry, to zobaczyliby też, że coś jest jakby nie tak. Że jest jednak wśród naszej widowni taki wymóg, że te filmy muszą się cieszyć jakąś taką, no nie wiem, jakością filmową, która będzie satysfakcjonowała, i myślę, że dzięki temu mamy rosnącą publiczność, że jednak jeśli idziesz na 10 filmów na naszym festiwalu, no to musi być tak, że jakiś procent, nie wiem, 7 na 10 filmów, 8 na 10 jednak ci się spodoba, a część w ogóle będzie dla ciebie naprawdę wyjątkowymi dziełami.
No to jest, wydaje mi się, że dokument jest troszkę łatwiej mi wszystko zhasztagować, nie? I właśnie, znaczy... tak jakby szukanie po tematach jest chyba bezpieczne przypadku dokumentu, nie? Znaczy bardzo rzadko się chyba obraca przeciw tobie, chociaż no, dokument chyba też jest takim kinem, z którym generalnie dość trudno jest zgubić, dość rzadko się gubi z dokumentem. Oglądałem wczoraj nowy film Kuby Mikurdy, Solaris, Mon Amour. Nie wiem, czy mogę w sumie o tym mówić, ale chyba mogę, w sensie nie jest to
tak.
Warner Brothers, nie ma embargo.
Myślę, że za 10 minut nie wpadnie tutaj ktoś.
Myślę, że nie przyjdzie pani, nie powie, żeśmy kończyli rozmowę, natomiast pomyślałem sobie w kontekście tych tematów, o których mówiłeś, no bo to jest film złożony z archiwaliów, zresztą z jakiejś absolutnie przepastnej biblioteki wytwórni filmów oświatowych i... No i właśnie tam się pojawiają, ten film kończy, o samym filmie może nie będę mówił zbyt wiele, bo jest jakiś rodzaj podróży, jakiś rodzaj przeżycia, którego pewnie warto doświadczyć, zwłaszcza jeśli się kocha Lema i się zna Solaris, to jest chyba mimo wszystko jakiś wymóg. Natomiast no, ten film wieńczy plansza, na której mamy wszystkie te filmy, z których Kuba skorzystał i te tytuły są nieprawdopodobne, to znaczy to jest, zastanawiam się, jak w ogóle mógł wyglądać proces selekcyjny przy czymś takim, gdzie wchodzisz do archiwum, masz tysiące tak naprawdę taśm, chcesz złożyć absolutnie abstrakcyjną historię z nich i są tytuły, które ci trochę mówią, ale nie do końca coś, nie? Tak. Właśnie fragmentacja plechy, nie? Albo tak jakby odpalają ci się w głowie jakieś super abstrakcyjne skojarzenia. I musisz kleić, no ale jest to fascynujące kino, nie? Pod tym względem.
Tak, i to jest w ogóle też ciekawy film, no powiedzmy, że to nie jest taki film stricte dokumentalny, jest to bardziej esej filmowy, tak. Nazwałbym taki poemat, ale też co jest istotne, że Kuba podkreśla cały czas, że wszędzie, pomimo tego, że tak instynktownie, no to on jest reżyserem filmu, a jednak wszędzie podkreślani są jako równa trójca tutaj. I osoba, Laura Pawela i Marcin Lunaczy, który odpowiadał za zdjęcia i Laura Pawela właśnie, która odpowiadała za montaż. No dlatego, że ten film dosyć ciekawie powstał, bo on najpierw był, on był montowany najpierw na bazie dźwięku, a potem dopiero do tego dźwięku jest dobierany obraz, więc trochę tak jak na odwrót, jak często jest w filmach. No ale tak jak mówisz, no te materiały archiwalne są niesamowite, jest to trochę tak jakbyśmy po prostu wskoczyli do jakiegoś basenu materiałów archiwalnych i one by pływały dookoła nas i są wyjątkowe.
Tak. Zresztą to samo dotyczy audio, no bo te tam podstawą są dwa słuchowiska, dwa razy Solaris, dwa słuchowiska chyba za 60. i 70. zresztą w reżyserii tego samego człowieka. No ale to właśnie, to jeszcze jestem w stanie sobie wyobrazić, ale tak jakby, jak w ogóle zaczynasz ten proces klejenia, kiedy masz do dyspozycji cały dorobek tej wytwórni, który jest kosmiczny też pod tym względem, że to były no czasem takie wysoce artystyczne rzeczy, nie? W obliczu braku telewizji i tak dalej, no to... To były filmy oczywiście tworzone na zamówienie i o takim bardzo utylitarnym charakterze, ale jednak mimo wszystko dokumenty gdzieś tam często pełnoprawne. Nie?
I to też jest tak, że właśnie tym bardziej wyjątkowe w tym filmie, no, że oni nie szukali jakiegoś konkretnego, jednego tematu, tylko szukając te archiwa. To nie jest tak, że jak się robi film archiwalny, gdzie wchodzisz właśnie do jakiejś wytwórni filmowej, no i szukasz wszystkiego na temat Karola Piekarczyka i wszystko po prostu, co jest na temat Karola, bierzesz i później z tego montujesz film. Oni po prostu chcieli zobaczyć jak najwięcej i powybierać z tego to, co im estetycznie i narracyjnie pasuje do całości opowieści. Myślę, że to zrobili naprawdę w sposób no, fenomenalny. No i przede wszystkim to też nie jest historia tylko o Lemie, nie jest tylko historia na temat archiwów, jakie wytwórnia wyprodukowała, ale to jest też osobista opowieść Kuby, który już gdzieś o tym też mówi w wywiadach. Jest to historia też przeżywania żałoby, więc no tak, jest to naprawdę super film, który myślę, że no, zasługuje nie tylko na to, żeby tutaj był pokazywany, ale mam nadzieję, że też gdzieś na międzynarodowej arenie zaistnieje.
Co jeszcze z Polaków? Co tam w Polsce?
Maciej Hamela na pewno. Z nowym filmem. Właśnie tutaj jest pokazane, gdzie reżyser filmu dokumentalnego, który kręci film na temat Ukrainy, zostawia swojego za drzwiami, dokładnie za drzwiami samochodu w sumie, bo on, Maciek, jeździł do Ukrainy, żeby transportować ludzi z wojny i przywozić ich do Polski, a czasem to było tylko start ich podróży, bo jechali gdzieś dalej. No i to jest tak naprawdę film o wojnie, który jest kolażem historii różnych osób, które wsiadły do Maćka do samochodu. Kamera jest nieruchomo zamontowana po prostu w samochodzie i opowiada te historie, które są też nawet czasem elementy komiczne w tych historiach, są poruszające, No ale myślę, że to jest w ogóle taka opowieść o tym, co się dzieje z człowiekiem, kiedy nagle coś się dramatycznie zmienia w jego życiu. No, tu akurat jest to kwestia wojny i oczywiście jest to film o wojnie, ale generalnie jest to film o takich zmianach, o tym, jak przeżywamy jakąś tragedię, o tym, jak musimy nagle kompletnie zmienić swoje życie. No więc tak, no a poza tym, jeśli chodzi o filmy polskie, no to też myślę, że warto powiedzieć, że w tym roku no, mamy filmy polskie, że tak powiem patriotycznie, ale są też koprodukcje i to jest też bardzo wartościowe, że jednak polscy twórcy i twórczyni, a szczególnie producentki i producenci wchodzą w te koprodukcje z różnymi krajami na świecie i z tego powstają naprawdę wyjątkowe filmy, bo film Nie znikniemy, o którym już opowiadaliśmy z konkursu głównego Alicji Kowalenko, to też jest polska koprodukcja, Kasia Kuczyńska jest polską koproducentką tego filmu, czy na przykład film Apolonia, który w ogóle wygrał największy festiwal filmów dokumentalnych na świecie, czyli Festiwal Litwa w Amsterdamie, to też jest polsko-duńska i chyba jeszcze francuska koprodukcja.
Wspomniałeś o konkursie przez chwilę i zastanawiam się, do jakiego stopnia konkurs kształtuje waszą tożsamość, no bo w przypadku festiwali niedokumentalnych to jest oczywiste, że chcesz wiedzieć, o czym jest festiwal, patrzysz na konkurs. U was troszkę inaczej to działa i zastanawiam się, do jakiego stopnia konkurs główny w ogóle jest tym elementem, który tę tożsamość jakkolwiek kształtuje.
Nie, ja myślę, że... Znaczy, przede wszystkim oczywiście to musi być 12 filmów, które uważamy za najlepsze filmy w danym roku, ale jest też tak, że jest to takie miejsce, gdzie można zacząć przygodę z festiwalem i w danym roku jednak opisuje też jakieś trendy i coś, co można znaleźć później dalej i głębiej w programie, więc na przykład mamy nową sekcję Siła Siostrzeństwa i to też bardzo wybrzmiała w konkursie głównym, bo są tam filmy na temat kobiet, które spotykają się w estońskiej saunie, Siostrzeństwo Świętej Sauny, tak się nazywa ten film. Jest tam film o grupie kobiet w Damaszku, które robią spektakl o przemocy domowej, więc myślę, że jest tak trochę.
Nan Goldin chyba też.
Tak, są niesamowite kobiece postaci. Tak, czyli Nan Goldin, opioidy, był ten serial taki, jak on się nazywał, o właśnie tym kryzysie opioidów, fabularny.
To jest. Jestem zaskoczony, do jakiego
Lekomanii?
Tak. Lekomania. Jestem zaskoczony, do jakiego stopnia to wraca już jako taki popkulturowy znak. Nie wiem, czy widziałeś, jest remake serialowy Cronenberga, The Drinkers.
A nie, Nierozłączne. Nie widziałem.
Z Rachel Weisz. Tak, i tam właśnie się pojawiają takie super demoniczne figury ze świata biznesu, które też tak jakby zainicjowały epidemię w ogóle opioidów, nie? Więc to już taki motyw super gdzieś tam chyba zakorzeniony w amerykańskiej popkulturze, ale nie tylko w amerykańskiej.
No ale tu właśnie w tym filmie o Nan Goldin, czyli w filmie Całe to piękne i krew Laury Portas, która zresztą wygrała Oscara Citizen 4, no to co też jest wyjątkowe i co też my cenimy bardzo w kinie dokumentalnym, to jest taka duża wielopoziomowość, że jest to film o kryzysie opioidalnym i tym, jak Nan Goldin walczy z rodziną Sacklera, żeby zdjąć ich nazwisko z różnych galerii sztuki na całym świecie. No ale jest to też w ogóle jej biografia i historia jej prac, ale jest też to jej intymny portret i jakichś demonów, z którymi ona się osobistych mierzyła. Więc tak, jest to wyjątkowy film. I to też jest kolejna rzecz, która myślę, że w konkursie głównym wybrzmiewa, że na festiwalu są i filmy z całego świata jakby nagradzane. Tak jak właśnie ten film, który zdobył nagrodę główną w Wenecji, jako drugi w historii film dokumentalny i pierwszy dokumentalny zrobiony przez kobietę. No i mamy zwycięzców festiwali w Lipsku, mamy z Berlinale, będziemy pokazywali premierę polską filmu On the Adamant, który znowu jedyny film dokumentalny w konkursie w Berlinie wygrał ten konkurs. No ale z drugiej strony w naszym konkursie głównym są też debiuty filmowe i są takie filmy, które no, nam się wydaje, że mogłyby być przeoczone gdzieś tam przez branżę filmową, a dla nas są to wyjątkowe dzieła i chcemy, żeby one jak najbardziej wybrzmiały.
Co na przykład?
No myślę, że takimi filmami mogłyby być, tak, na pewno film Zła prasa, który miał swoją premierę na festiwalu w Sundance i myślę, że z jakichś tam powodów może nie dostał nagrody, a nagrodę wygrał film, który no jest dużo bardziej tradycyjnym filmem dokumentalnym i nie jest też tak odkrywczy, w sensie nagrodę w konkursie amerykańskim, gdzie on był i myślę, że tam został trochę przeoczony, a jest to wybitny film w ogóle o wolnych mediach, ale przez bardzo lokalną historię rdzennych mieszkańców w Stanach Zjednoczonych i ich takiego lokalnego parlamentu, który próbuje wywalić ustawkę, to też jest dobre słowo, ale ustawę o wolnych mediach, no i dziennikarze z tym walczą, to świetny film. Będzie miał w ogóle premierę europejską na naszym festiwalu, czy na przykład taki film jak Hermit of Trague, który jest historią, historią człowieka, który bodajże 40 czy 50 lat temu został jakoś dotkliwie pobity, miał już nigdy nie chodzić w życiu i postanowił, że jednak siłą woli chce się przełamać, chce zacząć, zaczął w ogóle w pewnym momencie chodzić na długie wędrówki, wydobrzał, ale postanowił, że zamieszka w samotności teraz, że chce zamieszkać z dala od ludzi i przez 40 lat mieszkał sam nad jeziorem w Szkocji. Po czym dotarła do niego reżyserka i bardzo, bardzo powoli nawiązuje się tam jakaś relacja, jakaś przyjaźń pomiędzy nimi, pomiędzy młodą dziewczyną i już starszym panem, który mieszka sobie samotnie nad jeziorem. No jest to piękny film, jest to, on mi przypomina trochę Krainę Miodu, ale też nie ma jakichś takich, powiedzmy, hollywoodzkich zagrań pod kątem muzyki czy coś takiego, jest taki bardzo czysty, ale no jest to historia, no nie wiem, może to jest jakieś takie trywialne, ale jednak jest to prawdziwe, że jest to historia o tym, że może jakbyśmy na trochę zabrali właśnie ludzi od cywilizacji, to oni by się stali bardziej ludźmi, no i doceniamy strasznie w tym głównym bohaterze takie rzeczy, o których zapomnieliśmy.
We're queer, we're here, tak się nazywa to.
Tak.
Kolejna z nowych sekcji. No to może coś o niej, nie? No bo to wydaje mi się, że to też jakoś rymuje i pewnie z tematami siostrzeństwa i pewnie z... No właśnie, z czym się rymuje?
No mi się wydaje, że to się rymuje na pewno też po prostu właśnie z tym, o czym twórcy chcą robić filmy i robią rokrocznie. I w tym roku też tak jest. W tym roku postanowiliśmy też zrobić taką sekcję, bo filmy o społeczności LGBTQ+, no co roku się pojawiają, ale w tym roku one też tym bardziej wybrzmiewają i myślę, że też temat seksualności wybrzmiewa bardziej, bo my dużo też będziemy mówić w ogóle o zdrowiu psychicznym. Będziemy mieli w Warszawie podczas festiwalu, będzie w kinotece taki safe space, gdzie można przyjść i porozmawiać o filmach, ale też spotkać się z psychologami, psycholożkami, też można gdzieś na osobności tam porozmawiać, więc generalnie chcemy trochę też tak terapeutycznie do tego podejść, no mówiąc, że musimy przede wszystkim zadbać o nasze własne zdrowie psychiczne, żeby o cokolwiek później innego dbać, no ale oczywiście sekcja We're Here, We're Queer też ma jakiś taki wymiar polityczny, no i zawsze będzie miała polityczno-społeczny zmieniających się czasów. Są tam nie tylko filmy ze świata i niesamowite historie, takie jak Queendom, który się rozgrywa w Rosji, no i oczywiście sytuacja tam jest tragiczna, ale też są polskie akcenty i polskie filmy na temat Parady Równości, czy inna intymna historia dwóch chłopaków, którzy są zresztą reżyserami filmu i też mówią, tak naprawdę opowiadają o swoim coming outcie i przygotowują się do pierwszego wieczoru swojego crossdressingu, więc te tematy też interesują polskich twórców i twórczynie. No i myślę, że będą też, mam nadzieję, cieszyły się zainteresowaniem na festiwalu. Mm.
Tak sobie pomyślałem, bo strasznie trudne pytanie. Nie wiem, czy w ogóle, szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest sens je zadawać.
Znaczy, ale możemy spróbować.
Spróbujmy, co mamy lepsze od roboty.
Spróbujmy.
Nie, spróbuję. No bo żyjemy w burzliwych czasach, ale żyjemy. No tak, niestety, tak to chyba trzeba sformułować. I zastanawiam się, czy na przykład wy jako osoby, wy jako organizacja, selektorzy i tak dalej, czy wy na przykład widzicie jakieś takie fluktuacje, jeśli chodzi o etykę dokumentalisty przy takich tąpnięciach, nie wiem, społecznych, politycznych i tak dalej. Nie, na przykład teraz, no mamy wojnę w regionie i czy to w jakikolwiek sposób wpływa na postawy etyczne, jeśli chodzi o dokument? W sensie, to jest w ogóle coś, co da się zauważyć? Czy, Jakby nie potrafię tego zadać tego pytania precyzyjnie, bo...
Ale zastanawiam się, czy chodzi...
To częściej prowadzi do nadużyć, wiesz co chodzi, nie?
Tak,
czy pojawia
nie,
się więcej filmów. To, tak naprawdę jest pytanie o liczby, no bo oglądacie tego bardzo, bardzo dużo i pewnie kształtują się jakieś trendy w tym, co dostajecie, nie? Do selekcji.
Wiesz co, ja myślę,
trochę to jest też pytanie pod kątem tego, co powiedziałeś o Penie, nie? Że
tak.
Mnóstwo było prób jakiegoś takiego dyskontowania tego konfliktu i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, jak to generalnie działa przy takich dużych tematach, no z perspektywy kogoś, kto ma szerszy ogląd całej sytuacji.
Wiesz co, ja myślę, że problemy jakby takie natury etycznej generalnie będą pojawiały się zawsze po prostu i tego nie unikniemy i to też jakby wynika z tego, że no niekoniecznie trzeba przejść przez szkołę filmową, żeby zrobić film dokumentalny i to akurat jest dobre generalnie i to, że to medium jest bardziej demokratyczne i każdy może zrobić film i też ludzie, którzy, no nie wiem, w tym roku wraca do nas po raz kolejny David Franz, on na przykład bardzo późno debiutował ze swoim filmem, on był wcześniej jakby dziennikarzem, pisarzem, no, aktywistą, więc myślę, że generalnie problemy będą się pojawiały zawsze natury etycznej, ale oczywiście im bardziej film dokumentalny jest popularny i im bardziej ludzie widzą, co powinno się robić, a czego nie, chociaż niestety to, czego nie powinno się robić, czasem nie pojawia się w filmie, ale to jest bardzo ciekawy temat pod kątem dyskusji, którą będziemy mieli i w ogóle pod kątem filmu, który pokazujemy, bo pokazujemy film bohater-bohaterka.
Subject,
tak. Tak, jest to film o bohaterach i bohaterkach filmów dokumentalnych i o tym, co się z nimi działo później. I producentką w ogóle tego filmu i też będzie gościnią naszego festiwalu jest Margaret Ratliff, która występowała w filmie dokumentalnym Staircase o swoim ojcu, który albo zabił, albo nie zabił swoją żonę, jej macochę, a więc ona była bohaterką. Najpierw w ogóle to był serial dokumentalny, potem jeszcze był film dokumentalny, a potem był serial fabularny, więc to też pojawia się w tym filmie, że jakby ona, gdzieś podróżujemy z nią, no i mijamy nagle wielki billboard, na którym jest po prostu jej ojciec grany przez Colina Firtha, a ona z kolei jest grana przez aktorkę z Gry o Tron, jakby, więc, ale jest tam dużo innych przykładów, są takie cięższe przykłady tego, jak właśnie zostali niesłusznie wykorzystani bohaterowie i bohaterki. Ale też takie przykłady jak film Jutro albo pojutrze, Minding the Gap, który wygrał parę lat temu nasz film, gdzie no, sytuacja też jest ciężka, gdy bohater filmu jest też reżyserem filmu i to, jak nawiązać relacje ze swoimi bohaterkami i bohaterami wtedy, więc no nie ma takiej wprost chyba odpowiedzi na to pytanie. Ja myślę, że będą zawsze problemy etyczne i tego nie da się gdzieś tam obejść, ale to, co też jest dobre teraz, co zauważyłem, i my mieliśmy już takie sytuacje niestety w ostatnich latach, że jednak w dobie globalizacji internetu i też większej świadomości bohaterów i bohaterek na przykład, trudno jest niektóre rzeczy obejść, więc na przykład było tak, że mieliśmy film, który później okazało się, że coś było nie tak, nie okej etycznie z tym filmem i oczywiście musieliśmy go jakby szybko zdyskredytować i to się też wydarzyło dzięki temu, że właśnie no nie jest tak już, że reżyser filmu czy reżyserka filmu dokumentalnego mogą gdzieś sobie pojechać, coś zrobić, nie dostać od nikogo podpisu i to jakby nie wyjdzie, no wyjdzie to, a są to też ludzie, którzy jednak pamiętajmy, że kino dokumentalne no w dużej mierze też jest dotowane z różnych dotacji, z różnych grantów, więc trzeba uważać, w sensie nie jest tak, że możesz zrobić sobie co chcesz.
Mi się wydaje, że też przez takie udrożnienie kanałów komunikacyjnych coraz mniej jest w dokumencie takich taranów, nie? Typu nie wiem, no oczywiście rzucę ten przykład, jest bardzo znany, ale typu Michael Moore, nie? Czy...
Tak.
Że tak jakby nie, to już nie jest też ten rodzaj postawy, który byłby nawet nietolerowany, ale który, nie wiem, na który w ogóle byłoby miejsce w tej strukturze filmowej teraz, nie? Że to tak jakby nie, za duże rzeczy się weryfikuje za szybko, może tak.
Tak,
przez
tak,
to tak jakby nie działa.
Zdecydowanie.
Nawiasem mówiąc, jak rozmawialiśmy o tej sekcji, o tej części pornograficznej, to przypomniał mi się, a propos królowej, no, to jest królowa nowojorskich
kinporno,
tak, nie? Strasznie mi się podobał też, oczywiście też bardzo znany, czyli Inside Deep Throat, nie? Ale właśnie taki amerykański swag w ogóle w opowiadaniu o tym, nie? I taka w tych filmach też się najpełniej chyba realizowała ta amerykańska szkoła właśnie dokumentu współczesnego, nie? Że Bailey, Barbato, jednak ktoś taki efektowny montaż i tak dalej, i tak dalej. I kurczę, troszkę się właśnie jaram powrotem w ogóle do tego świata, bo są naprawdę bardzo fajnie zrobione rzeczy. Na koniec sobie zostawiłem największych, czyli filmy o reżyserach. Pamiętam seans chyba filmu o Obcym, tak? Nie pamiętam, uciekło mi nazwisko tego człowieka wspaniałego, który co roku wraca z filmem. Chyba było Ojcu Chrzestnym, było...
Aleksander Filip.
Tak, to
Tak.
Aleksandra O'Filip, tak. To co w tym roku, jeśli chodzi o te duże nazwiska, jeśli chodzi o kino o kinie, jeśli chodzi o kino o reżyserach?
Tak, no w tym roku faktycznie sekcja Mon Amour jest niezwykle obfita. Ja myślę, że to jest właśnie ostatnio dopiero, to jest oczywiste może, ale ostatnio dopiero zdałem sobie sprawę, że to wynika chyba też po prostu z pandemii, że wielu twórców i twórczyń musieli coś robić przez ten czas pandemii i pracowanie na archiwach i robienie filmu o jakichś innych twórcach jest tym bardziej łatwe wtedy. No więc jest dużo tych tytułów, ale no naprawdę mam takie wrażenie, że one wszystkie w jakimś stopniu rzucają nowe światło na te prace, czy właśnie, nie wiem, Herzoga, czy Jane Campion, czy Hitchcocka,
Hitchcock, nie?
czy Lyncha, i że jest tak, że to są takie filmy, które jeśli po raz pierwszy się spotykamy z tymi twórcami, albo jeśli chociaż trochę o nich słyszeliśmy, to będzie to dla nas niesamowita podróż, ale też jeśli znamy tę twórczość, albo jeśli ktoś jest filmoznawcą czy filmoznawczynią, to i tak mam wrażenie, że będzie to ciekawa konwersacja. No i też są te filmy bardzo różne i bardzo odmienne pomysły mają twórcy. Bo na przykład Mark Kazins, który też skupia się i też prawie rokrocznie, można by powiedzieć,
Tak,
na...
ulubiony
Tak,
dokumentalista wszystkich filmoznawców, to
dokładnie.
jest
No
na pewno.
więc on zrobił właśnie film o Alfredzie Hitchcocku, gdzie postanowił zatrudnić, nie wiem jak to się po polsku nazywa, no taki impersonator, osobę, która, komik, który tak naprawdę udaje głosy znanych ludzi, ale tutaj przez cały film udaje głos Hitchcocka i to on przeprowadza nas jakby przez film o sobie. I opowiada też właśnie o takich tematach, które nie były aż tak poruszane. Na pewno jest bardzo dużo filmów w tych filmach i na pewno możemy się spotkać i to jest, dla mnie to jest ekstra, bo, no nie wiem, wyobrażam sobie gdzieś z tyłu głowy, że na przykład ta starsza twórczość Herzoga może nie być aż tak znana, no a oczywiście jest to już teraz postać popkulturowa, jest to jakby zły bohater z Mandaloriana i
Jack Reacher tego.
dokładnie, więc i to jest wspaniałe, że nagle wchodzimy w te jego wcześniejsze filmy i dokumentalne, i fabularne, no, że możemy wyruszyć w tą podróż i spróbować ten statek przenieść przez tą górę, jak sobie wymyślił w jednym filmie, czy że rzuca w nas siekierą Klaus Kinski po prostu i też ich relacja i to wszystko wybrzmiewa i mam taką wielką nadzieję, że to zainteresuje ludzi, żeby poszukać gdzieś te filmy i odkryć te starsze tytuły. No ale też są w tej sekcji nie tylko filmy o wybitnych twórcach, ale też o tematach, czyli tak jak mówiliśmy, ten film Bohaterka, ale też mamy film absolutnie uroczy, myślę, że to jest taki bardziej lekki Ken Loach dokumentalny, czyli film A Bunch of Amateurs, który opowiada o najstarszym klubie filmowym, bodajże w Brentford w Wielkiej Brytanii, który nie tylko, oni nie tylko pokazują sobie filmy, ale też tworzą filmy i no a niestety nie mają za dużego budżetu, w ogóle próbują się utrzymać i oczywiście to też jest właśnie dlatego taka lauczowska historia, bo budynek im się sypie i próbują zebrać pieniądze, żeby w ogóle ten klub dalej istniał. No ale właśnie osoba, która zarządza tym całym klubem, ten pan jest taki, trochę ma takie zapędy tyraniczne i zawsze chce być głównym bo i zawsze jak kręcą te filmy, to on chce być głównym
Tak,
bohaterem
tak, tak.
i chcą kręcić scenę, która otwiera Oklahomę, gdzie cowboy jedzie na koniu, więc
Okej.
on każe sobie sprowadzić tego konia, tylko jak już chcą kręcić tę scenę, no oczywiście to jest wszystko bardzo low budget, to okazuje się, że on się boi wejść na tego konia i on na niego nie wejdzie, więc każą właścicielce tego konia, żeby założyła taką samą koszulę, jak ma ten pan, pojechała na tym koniu, a oni później wmontowują twarz tego, oczywiście bardzo nieudolnie, ale wmontowują super, twarz tego głównego bohatera, ale jest to też no, niezwykle ciepły film i w ogóle film o tym, dlaczego kochamy kino i dlaczego też kochamy oglądać je wspólnie i rozmawiać o nim.
Brzmi jak połączenie Loacha z Be Kind Rewind Gondry'ego.
Tak, tak, tak.
Średniego Loacha, czyli tego, gdzie bohaterowie jeszcze sami potrafili coś zrobić, więc dobrze, to bardzo optymistyczny jest akcent na koniec. Ogłoszenie parafialne na koniec zostawię tobie, bo wiem tylko tyle, że trwacie 54 lata, jak co roku.
tak, dokładnie.
Festiwal się zaczyna i się generalnie nie kończy, do tego, co się sprowadza. Także powiedz troszkę o datach i powiedz trochę przede wszystkim o tym podziale na sekcję online'ową i na sekcję kinową.
Tak, w tym roku faktycznie no, trwamy długo, ale no, tak, żeby
długo,
nikt
ale dobrze.
Ale dobrze i żeby nikt, każdy mógł coś zobaczyć. No, zaczynamy się 12 maja w 8 miastach w Polsce i festiwal trwa do 21 maja, ta część stacjonarna i tradycyjnie, jak już od czasów pandemii, czyli tradycyjnie trzeci rok z rzędu, mamy też część online, ale też tradycyjnie programu tej części nie poznamy, dopóki się nie skończy ta część kinowa, dlatego że jednak zależy nam na tym, żeby wszyscy zobaczyli te filmy na dużym ekranie, a część online zaczyna się od 23 maja i potrwa do bodajże 4 albo 5 czerwca, no i tam wybrane filmy będą też dostępne do obejrzenia. No ale tak, przede wszystkim na pewno zapraszam do kin, zresztą sprzedaż już ruszyła i widać, że jest zainteresowanie tymi filmami i to nas strasznie cieszy.
No dobra, to od siebie też zaproszę. Zapraszam też na film, będziemy oczywiście relacjonować festiwal w regularnych odstępach czasu przez bardzo, 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 bardzo długo. Będziecie znajdować relacje na Filmwebie, materiały wideo i tak dalej, więc też zachęcam. Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu Millennium Dog Against Gravity, 20. edycji jubileuszowej, był gościem podcastu Musimy Porozmawiać o Kinie. Dzięki wielkie.
Dzięki.
A już się z wami żegnam, mówił do was Michał Walkiewicz. Słyszymy się wkrótce. Cześć.